Audycja sponsorowana. Poznaj zaskakujące i kontrowersyjne przypadki prawne. Zanurz się w fascynującym świecie prawa. Odkrywaj tajniki zagadnień prawnych podczas słuchania naszej porywającej audycji Prawo i Ja. Słuchaj nas w każdy czwartek i piątek o godzinie 11:10. Projekt finansowany ze środków budżetu województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
Kiedy mówimy, że posiadamy coś, szybko na myśl przychodzą nam oczywiście rzeczy materialne, jak samochód, dom, a może telefon komórkowy. Jednak prawo podpowiada nam, że to nie wszystko, co mamy, bo mamy również dobra osobiste, które przysługują każdemu z nas, bez wyjątku. Przez ten bardzo ważny temat przeprowadzi nas nasz ekspert Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
Tak jak wspomniałem, jest to bardzo ważny temat, ale wyjaśnijmy może na początek, czym są dobra osobiste.
Proszę Państwa, w dzisiejszych czasach jesteśmy coraz bardziej świadomi swoich praw w wielu aspektach życia. Jesteśmy świadomi, a przynajmniej powinniśmy być świadomi odpowiedzialności za słowa, które wypowiadamy. Jednak szczególnie w sferze internetowej zdarza się, że ktoś powie o nas za dużo, obrazi nas, czy skłamie na nasz temat, czy na przykład pracodawca będzie nas doprowadzał na skraj załamania nerwowego swoimi niestosownymi uwagami, podważając nasze kompetencje. O czym mowa? O czymś takim jak dobra osobiste. Nigdzie nie znajdziemy tak naprawdę definicji dóbr osobistych. Kodeks cywilny podaje tylko przykłady, takie jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko, pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Praktyka oczywiście wykształciła więcej przykładów, na przykład godność pracowniczą, więź rodzinną, czy nawet miłość do swojego czworonożnego pupila. Tą naturę i granice poszczególnych dóbr osobistych wyznaczają przeważające w danym społeczeństwie zapatrywania prawne, moralne, obyczajowe. Dokonując więc oceny, czy nastąpiło naruszenie danego dobra osobistego, należy odnosić się do poglądów panujących w społeczeństwie, posługiwać się tak zwanym wzorcem przeciętnego obywatela, nie zaś odwoływać się do jednostkowych odczuć i ocen osoby, która mówi, że jest właśnie ofiarą i że naruszono jej dobra osobiste.
Czyli dobra osobiste możemy rozumieć jako takie rzeczy, które przysługują każdemu człowiekowi. Jest to związane z moim człowieczeństwem, moje dobre imię, moja wolność, to co wymyślę, moje pomysły, moje marzenia, to są rzeczy, których nie można mi zabrać.
Dokładnie tak. To, co jest bezpośrednio z nami związane, jest niezbywalne, nieprzewidywalne i nie możemy tych praw przenieść na drugą osobę.
I moglibyśmy na tym zakończyć, ale niestety byłoby za dobrze, bo często dochodzi do naruszania tych dóbr osobistych. Na czym polega to naruszenie?
Teoretycznie za naruszenie dóbr osobistych należałoby uznać wszystkie działania, które są wymierzone właśnie w nasze dobra osobiste, takie jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, chronione przez kodeks cywilny dobra. Nie jest to jednak do końca prawda, aby bowiem takie działanie zostało faktycznie w ten sposób sklasyfikowane, musi wystąpić element bezprawności. Mówiąc inaczej, dana czynność musi sama w sobie być niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. To bardzo ważne, gdyż w niektórych przypadkach pewne zachowania mogą uderzać w dobra osobiste konkretnej osoby, ale będą zasługiwać na usprawiedliwienie w danej sytuacji. Przykładem takiej sytuacji będzie naruszenie dóbr osobistych poprzedzone zgodą osoby, której to dobra teoretycznie się narusza, na przeprowadzenie takich czynności. Na przykład ktoś wyraził zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, po czym jak już zobaczył, jak ten wizerunek został wykorzystany, to jednak stwierdził, że to narusza jego dobra osobiste. Niestety w takiej sytuacji ta zgoda została wyrażona, więc nie możemy mówić o tym, że tej osoby dobra zostały naruszone. Drugim takim ważnym elementem jest obiektywność. Na sprawę rzekomego naruszenia dóbr należy zawsze spojrzeć z perspektywy takiej osoby postronnej. Niestety kwestia naruszenia dóbr osobistych może często ulec nadinterpretacji. Ludzie mają różny poziom wrażliwości na niektóre zjawiska. Nierzadko bywa tak, że niektóre zachowania są mylnie oceniane przez rzekome ofiary właśnie jako naruszenie dóbr, choć z perspektywy osoby trzeciej, przeciętnego, rozsądnego odbiorcy wcale nie byłoby to tak odbierane. Dlatego ważne jest, by każdą taką sprawę ocenić całkowicie obiektywnie.
Mówiła Pani o wizerunku, słyszeliśmy o hejcie w internecie, o miłości nawet do naszych zwierzątek. Czy na przykład z tymi tematami najczęściej się zdarzają te naruszenia? Jakie są takie najczęściej spotykane właśnie przykłady naruszenia tych dóbr?
Przykładem naruszenia dóbr osobistych może być na przykład opublikowanie czegoś wizerunku bez jego zgody lub rozpowszechnianie nieprawdziwych opinii, informacji o danej osobie, które ją po prostu dyskredytują i narażają na utratę zaufania publicznego. Tych przykładów naruszenia dóbr może być bardzo dużo. Zalicza się do nich na przykład bezprawne czytanie czyjejś korespondencji, czy uniemożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowo w orzecznictwie uznaje się, że dobrem osobistym jest również kult pamięci po osobie zmarłej, czy też więź rodzinna. Częstym takim przykładem spotykanym w praktyce jest na przykład wypadek drogowy i to, że ktoś bliski od nas zmarł lub stał się osobą niepełnosprawną. Stan taki powoduje cierpienie i poczucie krzywdy, to powinno być w jakiś sposób zrekompensowane. Te uszkodzenia ciała lub roztrój zdrowia to utrata takich normalnych relacji z osobą najbliższą. Częstość połączona z koniecznością sprawowania nad nią długotrwałej opieki prowadzi to do niemal całkowitego zaburzenia dotychczasowego życia rodzinnego i może skutkować wystąpieniem takich zaburzeń adaptacyjnych, psychicznych oraz problemów w relacjach z pozostałymi członkami rodziny. Ciekawym też przykładem jest na przykład zepsucie przyjęcia weselnego nowożeńcom przez firmę zajmującą się cateringiem poprzez wywołanie na przykład u państwa młodych gości weselnych zatrucia pokarmowego. I tutaj na tą całą sytuację wpływają wtedy brak możliwości pełnego uczestniczenia w uroczystości z uwagi na złe samopoczucie, brak możliwości wyjazdów, podróż poślubną. Wszystko to uzasadniają przyznanie na rzecz państwa młodych zadośćuczynienia jako rekompensaty za doznany uszczerbek majątkowy, bo wtedy przecież cierpi nasze dobre imię. Uroczystość w oczach gości będzie się kojarzyć przez długi czas z zatruciem, jego objawami, badaniami, wizytami lekarskimi, hospitalizacją. Można zgodzić się co do tego, że na skutek zatrucia naruszone zostało prawo do spokoju i odpoczynku po uroczystościach weselnych, bo zamiast pielęgnować te dobre wspomnienia związane ze złożeniem przysięgi małżeńskiej, musimy interesować się zdrowiem uczestników przyjęcia, przepraszać za skutki wesela, wysłuchiwać negatywnych komentarzy, odczuwać wstyd i upokorzenie. A firma jako profesjonalny podmiot powinna dbać o to, aby w trakcie przyjęcia na stołach były świeże i niezepsute potrawy. Powinna przewidywać, że na przykład podczas lata, gorącej nocy potrawy na półmiskach mogą się zepsuć i stanowić potencjalne źródło zatrucia. Jeżeli tego wszystkiego nie dopełni, to świadczy o jej niedbalstwie. Ostatnio też takim popularnym dobrem osobistym, jaki pojawił się też w orzecznictwie, to jest więź ze zwierzęciem, szczególnie z naszymi czworonogami. I tutaj mam na myśli, zerwanie tej więzi może wywołać u człowieka smutek, tęsknotę, poczucie straty. Fakt, że zwierzę jest istotą żywą, odczuwa ból, powodować może u człowieka takie współczucie i współprzeżywanie doznawanego przez zwierzę cierpienia. I możemy też w takich przypadkach domagać się zadośćuczynienia, jeżeli ktoś przerwie tą więź w sposób nieuprawniony. Przykładowo, jeżeli w wyniku ataku innego psa, czy nawet człowieka, nasz pupil umrze lub dozna nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu. Oczywiście musimy to wtedy najpierw udowodnić, że ta więź była i to też wszystko zależy od danej sprawy, którą musimy ocenić indywidualnie.
A jak na to wszystko spogląda prawo? Chodzi mi o to, co grozi za to naruszanie naszych dóbr osobistych.
Kodeks cywilny oczywiście przewiduje odpowiednie środki prawne, które przysługują osobie, której dobra osobiste zostały naruszone. Przede wszystkim jest to możliwość żądania zaniechania działań skutkujących naruszeniem lub zagrożeniem dobra osobistego. Na przykład, aby osoba miała zakaz umieszczania wpisów, które nas obrażają na dany temat. Ponadto mamy prawo żądać od osoby, która naruszyła nasze dobra osobiste, wykonania czynności, które pozwolą usunąć skutki tego naruszenia. Na przykład usunąć wpis w internecie, który nas obraża. Nie wolno zapominać, że naruszenie dóbr osobistych wiąże się z ryzykiem poniesienia konsekwencji w postaci uiszczenia zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Kwota przyznawana tytułem zadośćuczynienia ma przede wszystkim za zadanie naprawić krzywdę, jakiej doznała osoba, której dobra osobiste zostały naruszone, złagodzić nasze cierpienia psychiczne i fizyczne, które wynikły z tego naruszenia. Zadośćuczynienie czynienia ma w możliwie największym stopniu wynagrodzić te ujemne przeżycia, które wynikły z naruszenia, przywrócić nas do takiej równowagi emocjonalnej. Tutaj wskazanie tej konkretnej kwoty jest niemożliwe. Każdy przypadek musimy badać indywidualnie. Zawsze jednak zadośćuczynienie powinno mieć charakter całościowy i obejmować wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności uwzględniać rozmiar krzywdy, przeżyte cierpienia, ból, upokorzenie. To, czy w ogóle zasądzone zostanie zadośćuczynienie, zależy od uznania sądu, który zachowuje w tym względzie duży zakres swobody. Należy pamiętać, że nie wszystkie dobra osobiste mają taki sam ciężar gatunkowy i w związku z tym sąd może uznać, że przyznanie środków o charakterze majątkowym mogłoby być w danym przypadku zbyt nadmierne. Zdarzają się sytuacje, co oczywiście zależy od okoliczności danej sprawy, że sąd nakaże pozwanemu złożenie oświadczenia w formie przeprosin, a powództwo o zadośćuczynienie zostanie oddalone. Wskaże przy tym, że przeprosiny będą wystarczającym środkiem służącym do odwrócenia tych skutków naruszenia dóbr osobistych, a kwota pieniężna nie jest niezbędna do tego, aby zadośćuczynić nam krzywdę, którą doznaliśmy.
Więc jeśli zauważamy, że te nasze dobra są naruszone, mogą zostać naruszone, doszło do tego uszczerbku, jak możemy temu zapobiec? Może nie zapobiec, ale właśnie gdzie mamy to zgłosić?
W przypadku naruszenia dóbr osobistych w pierwszej kolejności powinniśmy wezwać daną osobę do zaniechania takim działaniom i ewentualnie do usunięcia tych skutków tych naruszeń. Jeżeli to się okaże niewystarczające, wówczas konieczne jest niestety wkroczenie na ścieżkę sądową. Naruszenie dóbr osobistych nie jest ścigane z urzędu. Osoba poszkodowana sama musi wystąpić z powództwem i złożyć pozew. Ten powinien zawierać informacje o tym, kto dopuścił się naruszenia dóbr osobistych, kto w sprawie jest ofiarą, które dobra zostały naruszone i jakiego zadośćuczynienia żąda osoba składająca pozew. Powiem szczerze, że te sprawy o naruszenie dóbr osobistych nie należą do łatwych. Konieczne jest za każdym razem udowodnienie, że do takiego zjawiska faktycznie doszło. Na osobie, która uważa, że naruszono jej dobra osobiste, spoczywa obowiązek zgromadzenia odpowiedniego materiału dowodowego. Z drugiej strony, w przypadku takich spraw obowiązuje zasada domniemania bezprawności, to znaczy osoba, którą obwiniamy o naruszenie naszych dóbr, musi udowodnić, że jego działanie nie było niezgodne z prawem. Zachęcam jednak do tego, aby przy tego typu sprawach korzystać z pomocy profesjonalistów, radców prawnych czy adwokatów, tak aby pomogli nam ocenić naszą sytuację, żeby pomogli nam dokonać analizy, czy w ogóle warto występować na drogę sądową i czy w ich ocenie doszło do naruszenia naszych dóbr osobistych. Mamy wiele praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, warto je znać i warto rozwijać swoją świadomość prawną, tak aby umieć odnaleźć się w różnych sytuacjach. Zachęcam do odwiedzenia strony www.akademiaprawa.com, gdzie można znaleźć wiele ciekawych informacji na temat prawa i jego zastosowania w życiu.
Dobra osobiste są wszędzie wokół nas. Warto znać swoje prawa, swoje obowiązki i troszczyć się o nie, więc zachęcamy, żeby też więcej o tym poczytać. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Poznaj zaskakujące i kontrowersyjne przypadki prawne. Zanurz się w fascynującym świecie prawa. Odkrywaj tajniki zagadnień prawnych podczas słuchania naszej porywającej audycji Prawo i Ja. Słuchaj nas w każdy czwartek i piątek o godzinie 11:10. Projekt finansowany ze środków budżetu województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była audycja sponsorowana.